jak się odnosić do złych ludzi. Myśmy się zmienili. Chrystus nas zbawił, nawrócił, odrodził. Wobec ludzi możemy być mili, uprzejmi, życzliwi, a niektórzy spośród nich nas krzywdzą, wyrządzają zło i właśnie dylemat. Jak się do nich odnosić, do złych ludzi? Otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 5. Są te trzy rozdziały, które tworzą tak zwane kazanie na górze. Rozdział 5, 6 i 7. I już trochę głosiliśmy z tych trzech rozdziałów z różnych miejsc, ale dzisiaj 5 rozdział i wiersz 38. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żeby szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I są to właśnie dylematy. Jak postąpić? Czy trzymać się tak dosłownie tego, co tu jest napisane? Czy też to troszkę wziąć i sobie zmienić? Przystosować tak, żeby nie robić w taki sposób, jak pewien święty, o tym Marcin Luther pisze, pozwalał wszom, by go gryzły, nie chciał zabić żadnej ze względu na ten tekst. Twierdził, że musi cierpieć i się złu nie sprzeciwiać. To był święty, oczywiście święty katolicki. No i takie miał też podejście i nie dlatego był święty. Miał na pewno inne przymioty, że go uznano za świętego, ale między innymi właśnie miał takie podejście. No i wiemy, że trudno to podejście zaakceptować. Albo Lew Tolstoj na przykład. Pod koniec swojego życia ten fragment czytany potraktował bardzo poważnie, dosłownie. I mówi tak. Są zbyteczni żołnierze, policja, nawet sądy. Nawet rząd nie powinien istnieć, bo używa władzy, używa policji, używa różnych środków przymusu, by rządzić. Potępia nawet własność prywatną, bo mówi, że ona jest zdobywana nieuczciwie i siłą. I się całkowicie od świata odizolował pod koniec życia i umarł w samotności. Tym się przejął jego pismami z tego okresu znany ojciec Indii Mahatma Gandhi i uwierzył w całkowity pacyfizm. No ale z kolei był ateista, człowiek, którego znamy ze stwierdzenia Bóg umarł. Jak się nazywał? Nietzsche. Filozof Friedrich Nietzsche. I on całkowicie odrzucił naukę Jezusa. Nie tylko to, ale całkowicie odrzucił Jezusa. I mówi, że te słowa Jezusa są dowodem na to, że chrześcijaństwo jest dla ludzi słabych i tchórzliwych. Bo taka moralność, której miłość, pokora i posłuszeństwo zastępują współzawodnictwo, dumę i poczucie autonomii. To taka moralność jest niewolnicza. Ta moralność, taka nauka rodzi niewolników. Dlatego szukał Supermana. Oczywiście to był filozof. A więc szukał w swoich ideach, koncepcjach. Supermana o doskonałej sprawności umysłowej, fizycznej, pozbawionego moralnych skrupułów. No i z tych idei później trochę skorzystał w jakimś stopniu Hitler. No więc co my mamy zrobić, kochani? Co mamy zrobić? Jak zareagować? Gdy nas ktoś znieważa, traktuje niegrzecznie, gdy nas okradną, gdy nas uderzą, czy mamy być pacyfistami, czy bierne poddawanie się, uległość, niewolnictwo, coś innego. Czy nam, chrześcijanom, wolno iść do sądu, gdy coś się nam słusznie należy, powiedzmy do sądu pracy, zacznijmy od takiej sprawy, też odpuścić. Nam się należy zażądać. A więc wolno czy nie wolno? Złu się sprzeciwić czy nie sprzeciwić? Albo gdy nas pracodawcy dręczą. Znane jest słowo mobbing. Powstają ustawy antymobbingowe. I czy ulegać tym pracodawcom, tym szykanom, które są w naszym oddziale, w naszym dziale? Albo gdy wyciągają do nas po pieniądze ludzie, którzy za chwilę pójdą i wiemy, co sobie kupią, czy im dać, czy odmówić. Jak się odnosić właśnie do tych słów? I pozwólcie, że teraz je odczytam według przekładu nowego. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam mówię, nie szukajcie odwetu. To jest powiedziane w naszym przekładzie, nie sprzeciwiajcie się złemu. Ale ten nowszy przekład oddaje to dokładniej i wyjaśnimy to sobie dzisiaj. Nie szukajcie odwetu na tym, kto was skrzywdził. Temu, kto cię uderzy w prawy policzek, pozwól uderzyć się i w lewy. Temu, kto chce pozwać cię do sądu, by zabrać ci koszulę, pozostaw również płaszcz. Zmusza cię ktoś, by szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a temu, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odmawiaj. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie tej sprawie, żebyśmy po prostu wiedzieli, jak postępować, a też mieli wolne sumienie, gdy odmówimy temu, kto mówi daj. Wolne sumienie, gdy pójdziemy i kogoś, kto jest tego winny i należy się, podamy do sądu. Abyśmy wiedzieli, jak postąpić. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy, trzymając się dosłownie tych słów, niewłaściwie je stosują. A więc chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli. Czego nauczał Stary Testament? Czy Stary Testament nauczał oko za oko, ząb za ząb? I wbrew pozorom, tak się nam wydaje. Ja też tak uważałem. Stary Testament tego nie nauczał. Czy o tym wiedzieliśmy, czy nie? A właśnie, dzisiaj się dowiemy. Ja też się dowiedziałem. Bo się tym tematem zająłem, poczytałem sobie i się dowiedziałem, że źle myślałem. Tego nauczano już 22 wieki przed Chrystusem. 2200 lat przed Chrystusem. Tak zwany kodeks Hammurabiego, władcy Babilonu. On właśnie zastosował tę zasadę. A o co chodziło właśnie w tej zasadzie? Jest to najstarsze prawo świata, zwane jako Lex Talionis, prawo talionu. Ja właśnie sobie wziąłem taką małą informację w internecie, w encyklopedii. Informację, jest to prawo odwetu równego przestępstwu. A więc musi być kara nie większa niż przestępstwo. Nie może być mniejsza, nie powinna być mniejsza, ale nie wolno, żeby była większa. Jeśli oko, to oko. Jeśli ząb, to ząb. Ale nie według zasady. Ty mnie uderzyłeś w twarz, a ja ci obetnę rękę. Ty mnie zabijesz, ale mój brat wytnie twoją całą rodzinę. Tak postępowano. Taka była zasada. Tak społeczeństwa widziały odpłatę. Tamten kodeks już właśnie mówił, musi być równa kara przestępstwu. Nie więcej. Tylko trzy razy Stary Testament cytuję tę zasadę. W księdze II Mojżesza, w III Mojżesza i w V Mojżesza. Trzy razy. I ono wchodziło w skład prawa cywilnego w Izraelu. I właśnie gdy spojrzałem sobie do pewnego komentarza na ten temat, to po pierwsze ten biblista stwierdza, że to prawo, oko za oko, ząb za ząb, miało na celu miłosierdzie. Żeby ukrócić nieokiełznane ekscesy zemsty, wendety, gdy całymi latami, wiekami się potem mordowano, bo gdzieś tam ktoś kiedyś któregoś skrzywdził. A więc równoważność odpłaty i chodziło o miłosierdzie. Dlatego też i do dzisiaj się stosuje prawo sprawiedliwej odpłaty. A więc jakiegoś wynagrodzenia. No po prostu, jeżeli policjanci zastrzelili tego chłopca, prawda? Myśleli, że to jest przestępca, bo samochód był właśnie taki jak tego, którego ścigali. Oni się nie zatrzymali, więc ci strzelali. Jednego zabili, drugiego ranili tak, że jeździ na wózku. I teraz co zrobić? W tamtych czasach, gdy obowiązywało prawo zemsty, wendety, powiedziano, no śmierć za śmierć, kalectwo za kalectwo. Więc przy zasadzie śmierć za śmierć jest to jeszcze możliwe do wykonania, bo można stracić karą śmierci. Ale teraz czy temu policjantowi też i kręgosłup uszkodzić? No nie. Więc niech zapłaci, niech wynagrodzi, niech da rentę do końca życia i tak dalej, a więc niech zapłaci za to. Więc to była zasada, która ograniczała jakąś zemstę, niehamowaną zemstę, a jakieś miłosierdzie wprowadzała jakąś regulację. Dalej, to prawo było nie dla ludu. Ty mnie skrzywdzisz, teraz ja ci będę cię z tobą się rozprawiał. Nie. To było prawo dla sędziów. Gdy patrzymy w 5 Księdze Mojżesza, 19 rozdział, wiersz 18, sędziowie zbadają sprawy dokładnie, mówi nam Mojżesz. Wytępisz zło spośród siebie. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. 5 Mojżesza, 19 rozdział, 18, 20, 21. A więc sędziowie mieli trzymać się tej zasady, a nie ludzie nawzajem. I chodziło o to, że sędziowie mieli strzec prawa, a nie ludzie prywatnie na własną rękę wymierzać kary. I stąd dylemat, który był tam w tej wsi we Włodowie. Znacie, pamiętacie? Gdy państwo, gdy policjanci jakoś nie mogli sobie poradzić, więc ludzie sobie sami wymierzyli sprawiedliwość. I teraz dylematy. Bo były minister sprawiedliwości mówi, należy ich ułaskawić. Ale jednak wtedy by się uzasadniło, że każdy ma wziąć sprawę w swoje ręce i się mścić, bronić tak. Ale nie odpłacać, tam nie była obrona. Oni się zemścili. Można go było pojmać, związać i zadzwonić na policję. Natychmiast przyjeżdżajcie i oddać go w ręce władzy. Dlatego też nie można ich ułaskawić. Muszą swój wyrok kilkuletni odsiedzieć, bo prawo jest prawem. I od karania jest państwo, są sądy, a nie ludzie sami nawzajem. I właśnie o to chodziło też i w tej zasadzie oko za oko, to sędziowie mieli decydować. Dalej. Takie pojmowanie, że oko za oko, ząb za ząb jest zasadą starotestamentową, nam sugeruje, że nie bierzemy całego Starego Testamentu. I posłuchajmy teraz, co mówi nam na przykład Księga Trzecia Mojżesza. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To nie Jezus nas tego uczy. Nas uczy już tego Mojżesz. To Mojżesz. Księga Kapłańska, Trzecia Mojżesza, 19 rozdział, 18 wiersz. To tam jest napisane. Albo Przypowieści Salomona 24. Nie mów, jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię. Każdemu oddam według jego czynu. To Stary Testament. Nie mów, że będę odpłacał. Albo mamy księgę Treny Jeremiasza, 3 rozdział. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. To jest Stary Testament. I trzeba brać cały Stary Testament, a nie tylko jedno, trzy razy powtórzoną zasadę, jeszcze z kodeksu Hammurabiego. Świecką zasadę ogólnoludzką. I właśnie chciałbym, żebyśmy na ten tekst spojrzeli w sposób właściwy, abyście po prostu rozumieli tę sprawę i też praktycznie dla siebie na dzisiaj ją zastosowali. A czegoś uczył Pan Jezus? W tym czasie, gdy był Pan Jezus na ziemi, to ta zasada, oko za oko, ząb za ząb, została wykrzywiona. Ją wykorzystano do usprawiedliwienia osobistych wendet, odpłat. Dlatego, że interpretatorzy ten nakaz, aby się trzymać tej zasady przy rozsądzaniu tych trudnych spraw, obrócili w obowiązek. To nie jako rada, żeby rozsądzić daną sprawę, ale jako obowiązek. On ci zrobił to, ty mu zrób to samo. On ci zrobił to, ty mu zrób to samo. Masz obowiązek, prawo. I tak myśmy też rozumieli, prawda? Ale to już nie idea twórców tego prawa za czasów Hammurabiego, albo nawet jeszcze wcześniej. To nie taką zasadę też i Mojżesz w tych trzech miejscach powiada, tylko interpretatorzy, właśnie uczeni w piśmie, właśnie faryzeusze, właśnie wszyscy ci, którym to dogadzało. Ja się kiedyś Pan Jezus ich w innym przypadku zapytał, kto z was bez grzechu? Bo dosłownie wzięli, że należy ukamienować. Zamiast porozmawiać z kobietą, dowiedzieć się, o co chodziło. Zobaczcie, nie wiem, czy do was dotarły informacje, że tę dziewczynkę 8-letnią w Stanach Zjednoczonych, którą chłopcy 9 do 14 lat, czterech czy trzech chłopców zgwałcili. Porwali, zwabili i ją zgwałcili. I dopiero krzyczała, dopiero ludzie przybiegli i ją uratowali. I rodzice, a to są Afrykanie. Wszyscy, cała piątka to są Afrykanie. I właśnie rodzice dziecko odrzucili, bo jest hańbione. Dziewczynka jest hańbiona, a więc jej wyrzekają. To nie są ludzie wychowani, czy ja nie wiem, którzy myślą w sposób amerykański. Ale tam nie napisane jeszcze są emigranci, w razie to są ludzie wychowani w Afryce. I według swoich plemiennych zasad odrzucają, bo dziecko zostało zhańbione. I stąd cała Ameryka teraz huczy i się odzywają głosy, żeby adoptować, że rodziny przyjmą dziecko i dalej. Oczywiście teraz sąd przejął dziecko. A więc to są dylematy, że ludzie czasami nie rozumieją pewnych rzeczy. I stąd właśnie dzisiaj chciałbym, abyśmy wiedzieli, że nie możemy nadinterpretowywać tego, co jest powiedziane. Ja się Pan Jezus mówi, że należy się trzymać prawa, ale je wypełnić, czyli wykonać dokładnie to, o co chodzi w duchu tego prawa. Nie szukaj odwetu na tym, kto cię skrzywdził. A więc nie mści się. Nawet nie miej nastawienia, by się mścić. Jest przykro, jest ból, ale pomyśleć, co zrobić w tej sytuacji, żeby było dobrze, żeby wyjść i było dobro jakieś. To zawinił ukarać i chłopiec 14-letni będzie sądzony jako dorosły, a ci już młodsi, 9-letni będzie sądzony jako dziecko. A więc coś trzeba zrobić, ale w duchu miłosierdzia, a nie odwetu. I stąd Pan Jezus daje nam tutaj cztery sytuacje. I gdybyśmy spojrzeli do tego tekstu, to mamy, żeby się nie sprzeciwiać, nie szukać odwetu, gdy ktoś nas uderzy w twarz. Gdy ktoś nas uderzy w twarz, kto cię uderzy w prawy policzek, pozwól, aby cię uderzył i w lewy. I o co by chodziło? O jaką by chodziło naszą motywację? Bo u tych rodziców, tej dziewczynki, motywacją właśnie było poczucie zhańbienia. I tu właśnie jest ten element dumy. Duma. Sobie właśnie wyczytałem, że według żydowskiego prawa rabinackiego uderzenie zewnętrzną stroną dłoni w ten sposób w prawy policzek to było dwukrotnie gorszą obelgą niż uderzenie otwartą dłonią w ten sposób ze złości. Bo najczęściej to uderzamy w ten sposób ze złości. Ale jeśli tak uderzamy, to jest uderzenie przemyślane, by kogoś zlekceważyć, poniżyć. Nawet nie musimy go mocno uderzyć. Chociaż tu są paznokcie, więc będzie mocniej. Będzie bardziej boleć, szczypać. Ale to jest takie, że ja cię chlasnę, żebyś wiedział, że się poniżam. A gdy go tak uderzamy, to znaczy, że władowujemy swoją złość. A więc to był gorszy gest zniewagi. Pełen pogardy. I Pan Jezus był bity w twarz. Ewangelia Marka, Jana w dwóch miejscach nam mówi, że bito go w twarz. A więc duma. Co zrobić, gdy cię uderzą w taki sposób lekceważący? Nadstaw mu drugi policzek. Zlikwiduj swoją dumę. Dalej, jeśli ktoś chce pozwać się do sądu, by ci wziąć koszulę, oddaj mu i płaszcz. Koszula i płaszcz. Czy my rozumiemy dzisiaj tę sytuację? Na pewno nie. Bo czym dla nas jest płaszcz? Nawet nie używamy płaszczy, mamy kurtki. Płaszcze wiszą w szafie i czekają na jakieś lepsze czasy, prawda? Wolimy kurtki, bo autami jeździmy, bo wygodnie na rowerze. No. A więc my nawet nie rozumiemy. Koszula. No. Jeszcze w Chinach produkowana, tania, w ogóle. A więc musimy zrozumieć tamte czasy. Gdy koszulę najbiedniejszy miał dwie i mógł stracić jedną, to miał drugą. Ale płaszcz w dzień był odzieżą, gdy deszcz, ale w nocy był kołdrą, kocem, przykryciem. Tam temperatura się w ciągu dnia i nocy wahała o 30 stopni, tak średnio. Więc duże były spadki temperatury. I stąd, gdy komuś wziąć płaszcz, to jak na stepie, jak kowbojom wziąć konia. Dlaczego koniokradów karano przez powieszenie? Bo koń to życie. Brak konia na pustyni, na stepie, śmierć. Ale tak samo i płaszcz. To było coś, co warunkowało życie. Osłonił się w ciągu dnia, przykrył w nocy. I stąd, gdy komuś chcemy oddać to, co jest dla nas najcenniejsze, to by świadczyło o tym, że godzimy się nawet utracić mienie ze względu na Chrystusa. Rzecz niezbędną, nie tylko zbędną, ale niezbędną względu na Chrystusa godzimy się oddać. Dalej, ktoś cię zmusza, aby szedł z nim jedną milę, to idź z nim i dwie. I znów, czy my wiemy, o co chodzi? To jest dla nas drobiazg, jakieś kilometr czy dwa. Spacer będzie, przynajmniej docenimy się i tak dalej. Tam chodziło o coś innego, posłuchajmy. Rzymianie jako okupanci zmuszali obywateli do dostarczania im żywności lub noszenia ich bagaży. Jeśli ktoś odczuł na ramieniu dotyk rzymskiej włóczni, to wiedział, że będzie musiał nieść bagaż tamtego na odległość 1000 kroków, czyli 1,5 kilometra. I to były usługi niedorzeczne. Czasami to było był akt poniżenia. Czasem rzeczywiście trzeba było pomóc temu Rzymianinowi, ale czasami on po prostu to wykorzystywał. Ktoś słaby, a to nagle go dotyka, i ten musi mu wziąć i 1000 kroków, 1,5 kilometra nieść. Bez żadnego dziękuję. I to było takie sobie, to było niedorzeczne. I właśnie w ramach tej usługi zmuszono Szymona Cyrenejczyka, by niósł krzyż Pana Jezusa. I właśnie Pan Jezus mówi, gdy ciebie taki właśnie okupant zmusza, ty czujesz się poniżony, to zaproponuj mu coś innego. Powiedz, ja nie tylko 1000, ale 2000 kroków pójdę z Panem. Coś pozytywnego zaproponuj. Wszyscy opór, ale coś pozytywnego. I chyba wiemy, o co chodzi. Dlatego było tyle pieśni śpiewanych dzisiaj przez nas o miłości. Bo miłość pokonuje, zwycięża. Albo dalej, gdy ktoś cię prosi, że chce pożyczyć, to mu nie odmawiaj. Stary Testament mówił, jeśli by był wśród was ubogi, ale napisany jest wśród twoich braci. I chcielibyśmy wiedzieć, że Stary Testament zawsze mówił o stosunkach we wspólnocie narodu żydowskiego, narodu wybranego. Twój brat. Nie mówił o gojach, tylko obowiązek wobec swoich. Pan Jezus z kolei uczy obowiązek wobec wszystkich. I to jest właśnie powiedziane, że gdyby któryś z twoich braci w twojej ziemi był ubogi, a ty przed nim zamkniesz swoje serce, ale jednak mu masz otworzyć swoją rękę, masz mu pożyczyć, masz mu dawać ochotnie i tak dalej, i tak dalej. 5 Księga Mojżesza, 15 rozdział. I stąd Jezus mówi, że nie możemy mieć postawy dusi grosza, skąpca, ale powinniśmy być ludźmi, którzy mają serce otwarte. I właśnie te 4 stwierdzenia. Uderzenie w policzek, gdy ktoś nam zabiera szatę, zamiast się procesować, to mu właśnie dać i płaszcz. Gdy nas ktoś przymusza, aby mu nieść ten bagaż przez 1,5 kilometra, a my idziemy z nim 3 kilometry. Ktoś chce od nas pożyczyć, my mu pożyczamy. I właśnie jak to teraz rozumieć praktycznie? Pan Jezus właśnie prosił ich, żeby tego oko za oko nie brali dosłownie jako, nie brali jako przyzwolenia na wendetę. Mają się mścić oko za oko i dłubać mu to oko, bo on mi oko wydłubał i dalej, a ten jeszcze... Właśnie on zachęcał, żebyśmy byli szczodrobliwi. I stąd właśnie nie możemy podejść legalistycznie jak faryzeusze, ale brać cały czas kontekst Starego Testamentu i nie wywyższać litery ponad prawo, ponad zasadę. I na przykład, ktoś nas uderza policzek i nas poniża. Co my teraz możemy zrobić? Ty mnie uderzyłeś w prawy policzek i tak lekceważąco, żebyś wiedział, że ja jestem chrześcijaninem, masz następny i uderz mnie teraz w ten. Bardzo ładnie to zrobił, czy źle? No właśnie. A gdyby to powiedział inaczej, łagodniej, pokorniej, gdyby stanął, mówił, jak mi jest przykro, wiesz, chciałem powiedzieć, że cię współczuję, ale nie powiem, że cię współczuję, no bo widocznie odreagowałeś tak. No i teraz tamten nie wie, co zrobić, czy go jeszcze raz uderzyć, czy przeprosić, czy zamilknąć i odejść, no wiecie, no zgasić, ale takim jakimś spokojem, a nie takim prowokacyjną wielkodusznością. Więc Panie Jezusowi chodzi bardziej właśnie o naszego ducha, abyśmy wiedzieli, że nasz duch ma być taki, jak jego na Golgocie. On nie szydził z Piłata, nie szydził z żołnierzy, nie szydził z tych, którzy podawali mu ocet. Po prostu się z tym godził, ale był, nie wiem, że wyniosł, był godny, z godnością to wszystko przyjmował. Ci zapatrzyli, nawet ten setnik stanął, gdy patrzył na to wszystko, a nie było wywyższenia się, a nie było jakiejś wyniosłości. Tam było godne cierpienie. Godna rozmowa z tymi złoczyńcami na krzyżu. Godne odejście, Ojcze, w Twoje ręce oddaję. A wcześniej, Ojcze, przebacz, bo nie widzą, nie rozumieją. Takie godne zachowanie sprawiło, że ten setnik powiedział: zaiste, prawdziwie, to był Syn Boży. A więc Panu Jezusowi chodzi o taką właściwą postawę, a nie o wykorzystanie tego, że my możemy teraz z taką dumą, z radością te węgle rozżarzone wziąć i zgarnąć na siebie, a widzisz, ja ci dobre podpłacę, ty mi złem, a ja ci dobre, zobacz. Nie afiszować się nawet z tym, że ja taki dobry jestem. Zrobić tak, żeby się domyślili, że jestem dobry, a nie żeby słyszeli ode mnie, że jestem dobry. Też trudno tak zrobić. Ale o to właśnie chodziło Panu Jezusowi. I stąd Pan Jezus, gdy miał takie właśnie sytuacje, które dla nas byłyby trudne, to wziął i stoły poprzewracał, porozrzucał pieniądze, kazał się im wynieść. Gdy go faryzeusze, uczeni w piśmie, atakowali, to on im jasno powiedział: plemię żmijowe. Pan im jasno powiedział, Mateusz 23, jacy oni są. Ale w tym wszystkim właśnie było bardziej współczucie dla nich niż jakaś złość, odpłata. Albo też, gdy uderzył go członek kapłańskiej świty, to zażądał wyjaśnień. Pyta się, czemu mnie bijesz? Nie urągał mu. Apostoł Paweł nie przepuścił władzą Filipi, ażeby jego i Sylasa biczowali. Tylko pyta się, jakim prawem nas biczujecie? A więc upomniał się. Innym razem, gdy go biczowano, mówi: jestem obywatelem rzymskim. Czy macie prawo obywatela rzymskiego też biczować? Więc musieli pomyśleć. Albo też, gdy miał trudności, mówi: dobra, ale ja wolę stanąć przed cesarzem, odwołuję się do cesarza. Więc o co by tu chodziło? Czy my mamy właśnie zdrowy rozsądek odstawić na bok i się biernie godzić ze wszystkim i tak sobie stać i niech nas biją w lewy policzek, w prawy policzek, w prawy policzek, w lewy policzek, a my stoimy. A więc gdy nasza siostra w Chrystusie, chrześcijanka dobra, ma być zgwałcona. Przepraszam bardzo za to, przykre, ale dzisiaj to się często odbywa. Czy jej nie wolno się bronić? Nie wolno w głowę jakimś wazonem trzasnąć tego? Nie wolno, bo ona jest taka święta i pokorna? Albo gdy widzimy, że jakiś ktoś jest krzywdzony w pracy, powiedzmy, widzimy, że jest krzywdzony jakiś pracownik i my to widzimy, mamy na to argumenty, i my, no trudno, trzeba cierpieć, kochany, wiesz, no szef jest taki, no ale trudno, ma humory, ale my musimy, czy tak? Trzeba się pójść do tego szefa i z nim porozmawiać. Proszę pana, my rozumiemy, tak dalej. Cztery oczy, żeby inni nie słyszeli. My rozumiemy, wszystko w porządku. Pan też ma swoje dni, tylko że kobieta ma tych dni więcej i niezależnie od niej, one są co miesiąc przynajmniej. I ona ma też swoje humory, czasami i bolesne przeżycia. Pan się musi władowywać. Teraz ryzykujemy naszą pracę, awans. A jako chrześcijanie idziemy i mówimy: robię to, bo kocham Jezusa. I chcę właśnie, żeby Pan jakoś powstrzymał się, bo my tutaj bardzo cierpimy, nam ręce drżą i nie możemy pracować spokojnie. I co zrobi, to zrobi. Ale my zareagujemy. Ale oczywiście wcześniej się modlimy w tej sprawie i tak dalej, i tak dalej. A więc nie wolno nam się wycofywać, ale podobnie jak Pan Jezus, jak apostoł Paweł, o swoje się upomnieć. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Zachowajcie pokój ze wszystkimi ludźmi, nie szukajcie zemsty, to pisze apostoł Paweł. Ale nasz brat w Chrystusie jest sędzią i spotyka złoczyńcę i musi mu dać dożywocie albo 25 lat więzienia. Jako brat w Chrystusie nie będzie, żona płacze, dzieci płaczą, a on ma ich ojca na dożywocie. I co? Albo pracę zmienić, albo się zachować jak sędzia i wydać wyrok sprawiedliwy, niezależnie od wszystkiego. Albo jeśli wierzący policjant ma sytuację taką, że musi zareagować i widzi, że tamten zbrodniarz uzbrojony, naćpany, teraz może zrobić straszne rzeczy i on teraz jednym strzałem może to wszystko powstrzymać i uratować. I co robi nasz wierzący chrześcijanin? Klęka i modli się, czy też w okamgnieniu, jak go nauczono, zmierza się, prawda, i strzela tak, żeby nie zabić, żeby zranić tak, żeby, żeby powstrzymać tamtego agresora. Bo jeszcze to jest naćpany, więc wiadomo, że jest nieobliczalny, na żadne głosy, na żadne argumenty nie będzie reagował. I strzela. I chciał go tylko zranić. Ale nie udało się. Zmarł tamten. I teraz ma wyrzuty sumienia ten chrześcijanin policjant? Czy nie? Złu się sprzeciwił. Napisane, złu się nie sprzeciwiajcie. Nie szukajcie odwetu. To nie był odwet. To było działanie w ramach pracy i obowiązków. Chronić obywateli. To jest obowiązek państwa, obowiązek policjanta. I on chronił obywatela i spowodował to właśnie, co się stało, by tamte dzieci, tamtych ludzi uratować. A więc i sędzia, i żołnierz, i policjant, i każdy z nas, jako chrześcijanin, musi zareagować, gdy jest zło i nas stać, aby je powstrzymać, nawet gdyby to spowodowało, że ten złoczyńca doznał jakiś krzywd. A więc nie jest rzeczą niewłaściwą wnieść sprawę do sądu, jeśli motywacją naszą jest miłość i sprawiedliwość, a nie chęć odwetu i zemsty. Przecież nieraz tak bywa, że ktoś nas skrzywdził, mamy możliwość, aby sprawę załatwić tak zgodnie z prawem, ale modlimy się. Modlimy się. Przecież każdy z nas się modli w takich sytuacjach najpierw, jeżeli nie ma czasu oczywiście. I ten ktoś zmienia zdanie, okoliczności się tak ukształtują, że się wszystko wychodzi na nasze. No i my jesteśmy znów górą, żeśmy ocaleli. I znaczy mamy za uchybienia tamtego człowieka, które już nas nie dotyczą, bo już minęło. Jednak go ścigać, bo według prawa był winny, moglibyśmy. On wie o tym. Ale my jako chrześcijanie już teraz nie robimy, bo to byłby odwet. Bo i tak nas modlitwa i okoliczności rozmaite ochroniły. Więc już rezygnujemy z odwetu. Ale gdybyśmy się modlili i tak dalej, a on w dalszym ciągu i wtedy jednak widzimy wóz albo przewóz, wtedy piszemy pismo, idziemy do niego, panie kierowniku, panie dyrektorze, czekałem, jako chrześcijanie się modliłem, ale widzę, że pan zdania nie zmienia, muszę iść zanieść sprawę do sądu pracy. Jak pan sobie idzie, dobra, no wychodzimy spokojnie. Zanosimy, odbywają się rozprawy, no i ten człowiek przegrywa. No bo wiadomo, że prawo zawsze będzie prawem. I sprawa wyjdzie tak, jak jest słuszne. Przegrywa. No i teraz co? Mam mieć poczucie winy? Nie. Jeśli teraz ktoś wyciąga rękę po pieniądze, my idziemy, no i teraz wiemy, że co z tymi pieniędzmi będzie. Pamiętam kiedyś, gdy jechałem w pewnym ekspresie, wracając z pewnego miasta z ewangelizacji, i wchodzi, wbiega i chłopak mówi, właśnie pociąg mi odjeżdża, brakuje mi 5 zł 10 groszy, mi brakuje do biletu. Tak dokładnie podał, wiecie. Ja gdy kupię, to ja zdążę tego. Ja od razu odruchowo, ciach, dałem mu 5,50, prawda, i on poleciał. Ja tak sobie spokojnie sobie siadłem, patrzę, a on tam znów to samo robi z innymi. I od tej pory już teraz robię to w sposób bardziej przemyślany. A więc przychodzi na dworcu centralnym taki, no i właśnie mówi te swoje teksty. Ja mówię, dobra, to idziemy do baru, ja pan kupię bułkę. No i idziemy. Idziemy, a patrzę, a on jakoś tak się wlecze. Ja mówię, co pan tak już z tego głodu pan jakoś opadł. Tak osoba, po prostu on chciał się już mnie pozbyć, no bo widzi, że ja mu kupiłem tą bułkę, w których on ma całą torbę, jak się okazuje. A więc trzeba mieć rozsądne podejście, więc odczuwać powagę słów Pana Jezusa. Jak on to opowiedział, to mi chodziło, żeby tego nie nadużywać, żeby nie było wendety, żeby nie było chęci zemsty. Z drugiej strony nie pozwólmy, aby te jego zalecenia, żeby się nie odwracać od potrzebującego, żeby iść z kimś, kto i tak dalej prosi nas i o ten płaszcz i to wszystko, żeby też nie mieć tyle wytłumaczeń, żeby odmawiać pomocy w ogóle. Więc też trzeba uważać, ażeby nie odmawiać. Ale z drugiej strony nie możemy się zgodzić na to, żeby nami jakaś złośliwość czy chęć odwetu kierowała, albo też żebyśmy podkreślali swoją wyższość i dawali komuś odczuć, że ja to robię dlatego, że ja jestem w Chrystusie Jezusie, ja to jestem. No wiecie, też nie możemy, to musi być, jak pisze apostoł Paweł, jesteśmy omiecinami tego świata. I śmieci się nie chlubią. Śmieci leżą na śmietnisku, gniją, płoną, palą się. I inni zbijają miliony na tych śmieciach. Kto umie je przerobić? Ale śmiecie zawsze śmieciem. I tym śmieciem jest chrześcijanin, który wart jest miliony albo miliardy, gdy ktoś umie wykorzystać, przerobić te śmieci. Ale on jest zawsze wartością śmiecia. I właśnie mieć takie podejście. Pełne godności śmiecia. Ja mówię o tej szmatce. Godność szmatki, godność rękawiczki na rękach kogo? Chirurga. I chirurg operację dokonuje, serca przeszczepia i rękawiczka, dumna rękawiczka, że wykonała pracę, znajduje się w koszu na śmieci. I mieć cały czas satysfakcję rękawiczki, która wykonała pracę, ale oczywiście na rękach tego chirurga. I stąd Panu sobie chodzi o głębszy poziom. Nie to, co mówił Stary Testament, uczył dobrych rzeczy, żeby się powstrzymywać od zemsty, od odwetu, ale głębiej, żeby nasza postawa była pozytywna. A więc jeśli ktoś rzeczywiście potrzebuje, dać mu w nadmiarze. Jeśli on nas oszukuje, odmówić mu. Jeśli ktoś nas krzywdzi, to się zorientować. I albo zareagować jak Dawid Wilkerson i powiedzieć, ale choćbyś mnie pokrajał na 1000 kawałków, to każdy z nich powie, kocham cię. Są przykłady właśnie ludzi, którzy potrafili wznieść się ponad swój ból, ponad chęć zemsty, a potrafili właśnie potem się okazać, pamiętam taką sytuację, gdy kobieta podczas wypadku samochodowego, jechali pijani kierowca i uderzył i zginął jej mąż i jej córeczka. Ona została sama, uratowała się. I tamto małżeństwo zginęło, ale ich córeczka uratowała się. A ona została tylko sama. A tamci, którzy jechali, on był nietrzeźwy i źle prowadził i zamordował jej męża, jej córeczkę. I ona została, jest rozprawa sądowa, tak dalej, no wszystko. I co zrobić? I ta właśnie kobieta została sama. Pomyślała sobie, no za mąż wyjdę, ale co zrobi tamta dziewczynka? I na końcu rozprawy zaproponowała, że ona ją by chciała adoptować. To jest biedne dziecko, ona jest niewinna, że jej ojciec był pijany. Ona jest nieszczęśliwa. Ja straciłam kochane osoby, ale ja sobie życie jeszcze ułożę. A co ona? I ją przyjęła jako własną córeczkę. Po dłuższych oczywiście, to trwało dość długo, parę miesięcy dobrych i w końcu jej przyznano. Ona wyszła za mąż, miała swoje dzieci, ale i tamtą dziewczynkę, to jej cały czas przypominała o jej tragedii. Ale ją tak pokochała jak własne dziecko. Chyba to o to chodziło też Panu Jezusowi, żebyśmy takimi ludźmi byli.